Proszę powiedzieć, jak to wygląda, kiedy on już wolni od tych emocji, a może jednak nie. Czy te emocje jeszcze wychodzą?
Oczywiście, że jeszcze wychodzą. My na programach korekcyjno-edukacyjnych uczymy technik, uczymy metod, ale emocje, czasami nierozwiązane sytuacje wracają i bardzo dobrze jest, kiedy w terapii pary, terapii małżeńskiej, partnerzy, małżonkowie mają możliwość pokazania tych emocji i uzyskania takiej informacji zwrotnej, co ta emocja wyrządziła, jak ją interpretować. Więc bardzo często sytuacje żalu, smutku także pojawiają się na terapii pary.
Muszą się nauczyć na nowo komunikować ze sobą.
Tak, komunikacja jest podstawową wartością w trakcie terapii pary.
No i tutaj chyba ręce pełne roboty.
Oj tak. Rzeczywiście czasami jest to wyzwanie dla terapeuty, ponieważ te emocje są naprawdę ogromne. Zarówno osoba, która była krzywdzona, kiedy uświadomi sobie, że ma możliwość opowiedzenia o tym, co przeżywała, jaką krzywdę jej to robiło i ma taką przestrzeń ku temu, potrafi bardzo sugestywnie te emocje odzwierciedlić. I zarówno ta osoba, która krzywdzi, kiedy powie o tym, jakie sytuacje sprawiały jej ból, bo proszę pamiętać, że osoby, które stosują przemoc, także przeżywają cierpienie. Kiedy przekażą tę informację drugiej strony, jest to zarzewie, początek do tego, żeby budować na nowo.
Czy podczas terapii widać również kiełkujące na nowo uczucie?
Tak, bardzo często osoby, które przyszły na terapię pary, no, przychodzą tą taką nadrzędną motywacją. Chcemy być razem, kochamy się, ale nie potrafimy się komunikować, nie potrafimy okazywać sobie szacunku. Nasze dzieci mówią nam, że coś jest w naszej rodzinie nie w porządku.
Miłość musi być niezwykle silna, jeżeli przemoc jej nie zabije.
Myślę, że tak, natomiast myślę, że też taki ważny element, żeby to nie była miłość toksyczna. Żeby to było uczucie, które buduje, a nie krzywdzi.
Co to jest miłość toksyczna?
Miłość toksyczna to jest coś, z czym często mamy do czynienia, pracując z osobami, które doświadczają przemocy. Kiedy mamy uwielbienie, darzenie miłością kogoś, kto tak naprawdę nie odpowiada na tą potrzebę, tylko wykorzystuje ją. Osoby, które funkcjonują w relacjach współuzależnienia emocjonalnego, na pewno doświadczają toksycznej miłości.
Które przez lata znoszą tę przemoc w imię tej miłości.
Tak, i dodatkowo obarczają się poczuciem winy i mają przekonanie, że może mają jakiś wpływ na to, żeby to zmienić. Natomiast tu osobą, która musiałaby dokonać zmiany, jest osoba, która przemoc stosuje, która wysyła sygnały toksyczności.
Się zastanawiam, czyja terapia jest trudniejsza? Osób, które doświadczają, czy które są sprawcami?
Obie te formy pomocy są wyzwaniem. Trudno jest ocenić, która jest trudniejsza. Na pewno osoba, która doświadcza krzywdy, boryka się z zupełnie innymi emocjami. To jest bardzo często słabość, to jest poczucie braku wiary w siebie, współodpowiedzialność. Natomiast osoby, które stosują przemoc, raczej mają przekonanie o tym, że postępują słusznie i że to ich działanie ma sens. Przypisują do tego czasami ideologię, więc to jest praca na zupełnie innych mechanizmach.
Jednym trzeba dodać wartość, a tym drugim zabrać
tak
to,
jest.
Co niszczy.
Tak jest, choć
co krzywdzi.
Jak bardzo często podkreślamy w programach korekcyjno-edukacyjnych, zarówno osoba, która doświadcza przemocy, jak i ta, która ją stosuje, boi się. Tylko osoby, które stosują przemoc, przykrywają lęk agresją, przemocą. Natomiast odkrycie i dokopanie się do tego, co spowodowało ten strach, zajmuje trochę czasu.
W tym wszystkim najczęściej są jeszcze dzieci. I to też są ofiary przecież.
Tak, dzieci to bardzo często ofiary przemocy, osoby doświadczające albo świadkowie, co także jest bardzo trudne.
Jedno i drugie w zasadzie.
Tak, tak. Więc w ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie także dysponujemy taką ofertą pomocy dzieciom albo też rodzicom, którzy potrzebują konsultacji wychowawczych, jak radzić sobie z dziećmi, które przeżyły traumę przemocy w domu rodzinnym.
A czy dzieci też mają szansę przejść przez terapię?
Tak, u nas w ośrodku odbywa się też taka forma pomocy. Dzieci już starsze śmiało mogą podjąć pracę po to, by mogły wejść w dorosłe życie z właściwym wzorcem funkcjonowania.
No właśnie, bo tutaj jest ważny ten wzorzec i to, co poniosą w swoje dorosłe życie.
Tak, dokładnie.
bo pewno często ci sprawcy właśnie z takim wzorcem weszli w swoją dorosłość. Mhm.
Tak, jak analizujemy w trakcie trwania warsztatów, w trakcie trwania grupy życiorysy osób, które stosowały przemoc, to najczęściej one były, doświadczały przemocy w domu rodzinnym. I to jest wzorzec, który powielają. Czyli mają taki zakodowany model, że przemoc to jest narzędzie funkcjonowania, agresja jest narzędziem wychowawczym. Więc to jest element, który naprawdę jest niezwykle istotny i wymaga korekty.
To jest niesamowite, że pewno jako dzieci nie godziły się z tym, zaklinały się, że w swoim dorosłym życiu tak nie będą postępowały. Potem wchodzą w tę dorosłość i powielają wzorce z domu rodzinnego.
Dokładnie tak. I to jest taka sytuacja, która bardzo często w trakcie trwania grupy budzi ogromne emocje. Kiedy te osoby uświadamiają sobie, że przecież nie chciały być takie jak rodzice, a robią dokładnie to samo. Czasami nawet eskalują te działania.
Wszystko, co dobre i co złe, wynosi się z domu.
Tak jest.
Ale to nie znaczy, że tego zmienić nie można.
Dokładnie. Dokładnie tak. Należy to zmieniać, żeby związek był taką relacją szczęśliwą. Choć należy pamiętać, że czasami terapia pary służy temu, żeby się godnie rozstać. Czasami te różnice są tak duże, że budowanie jest krzywdzące dla innych, więc czasami ta terapia jest po to, żeby rozstać się w atmosferze, nie powiem przyjaźni, ale jakiejś neutralności, tak? Żeby uświadomić sobie, że nie było nam ze sobą po drodze, mamy wspólne dzieci, musimy jakoś funkcjonować, żeby darzyć się szacunkiem pomimo tego, co działo się w przeszłości.
Czy prowadzicie również terapię w więzieniach?
Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne odbywają się w zakładzie karnym i u nas w areszcie śledczym.
Pewno dane statystyczne by nam pokazały, jaki procent tych, którzy siedzą w więzieniu, jest tam w wyniku właśnie nieumiejętności opanowania emocji, agresji, złości.
Zapewne tak. Myślę, że tych osób jest bardzo dużo, ponieważ w zakładach karnych i areszcie naszymi klientami, odbiorcami naszych oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych są również osoby, które nie radzą sobie ze złością i agresją nie tylko w relacjach rodzinnych, ale w relacjach społecznych. Te osoby, które są osadzone, raczej niechętne są do tego, żeby uczestniczyć w tych oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych. Myślę sobie tutaj też pod kątem tego, że w środowisku, w życiu więziennym odbywanie kary w związku z artykułem 207 to jest piętno. I osoby, które odbywają karę w związku z takim artykułem, bardzo często nie mówią o tym wprost innym współosadzonym, za co odbywają karę pozbawienia wolności. Bardzo często tworzą fikcyjne życiorysy, ponieważ wiedzą o tym, że to może się spotkać z jakimś ostracyzmem ze strony innych osadzonych.
Pięknie pani dziękuję za tę rozmowę. Cieszę się, że jest taki ośrodek w Opolu i że każdy może tam pójść, jeżeli chce coś naprawić w swoim życiu, zmienić siebie i dać sobie szansę na to lepsze życie.
Ja również dziękuję za rozmowę i zapraszam wszystkich tych, którzy nie radzą sobie ze złością, agresją, do tego, żeby pochylić się nad tymi sytuacjami, żeby coś zmienić w swoim życiu.
Jak praktycznie ma to wyglądać? Czy potrzeba jakiegoś skierowania, gdzie się zgłosić?
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i osobistego. Nie trzeba mieć żadnego skierowania. Po prostu należy zadzwonić do ośrodka, umówić się na pierwsze spotkanie i czekamy i zachęcamy do pracy.